W poprzedniej części wykładu powiedzieliśmy sobie, że dobrze jest mieć jedną Biblię standardową, z której korzystamy, która jest naszą taką normą, naszym towarzyszem, gdzie mamy dobrze opanowane wersety biblijne i myśli, one wchodzą nam w serce, w umysł i potrafimy też te Biblii głosić innym, z dziećmi też pracować naszymi. Mówiliśmy też, że są różne formy przekładów Biblii, że najbardziej dosłownie to jest tak zwany interlinearny, na drugim miejscu jest przekład dosłowny, na trzecim formalny odpowiednik i na czwartym dynamiczny. Ale jest jeszcze coś gorszego od dynamicznego, parafraza. Jest to takie przepracowanie słownictwa Biblii, aby zdaniem autora była łatwa do zrozumienia. Jakie wady są takiej opcji? Taka Biblia, w cudzysłowie, zawiera opinię autora i jego teologiczne poglądy. Nie liczy się ani z gramatyką oryginału, ani z jego składnią. Jak to się ma do przypowieści, 30 rozdział, wersety 5 i 6, gdzie czytamy: każde słowo Pana jest prawdziwe, on jest tarczą dla tych, którzy mu ufają. Nie dodawaj nic do jego słów, aby cię nie zganił i nie uznał za kłamcę. Zatem trudno takie parafrazy uznać za Słowo Boże. Parafrazy wydane po polsku to Słowo Życia, wydanie z 1989 roku, którą znacznie udoskonalono i niedawno wydano już jako bardziej przekład dynamiczny niż parafrazę, poprawiono. Współczesny przekład Nowego Testamentu, taki zielony, z 1991 roku, wydany przez Towarzystwo Biblijne. Ja traktuję takie parafrazy nie jako Słowo Boże, ale bardziej jako komentarze do tekstu i czasami zdarza się, że one jednak też jakąś wartość mają, z tym, że trzeba być bardzo ostrożnym z nimi. Podam pewien przykład. Gdy otworzymy pierwszy list świętego Jana, 3 rozdział, werset 9 w Biblii Warszawskiej, to wydaje się, że większość z nas nie może się uznać za nawróconych. Pierwszy list Jana, 3 rozdział, werset 9. Kto z Boga się narodził, grzechu nie popełnia, gdyż posiew Boży jest w nim i nie może grzeszyć, gdyż z Boga się narodził. Gdyby ten tekst wziąć dosłownie, to większość z nas nigdy nie narodziła się na nowo, bo przecież każdy z nas, chociaż czasami, popełnia jakieś grzechy. I tu musimy sobie uświadomić, że w Grece występuje w tym tekście czas teraźniejszy ciągły, niedokonany. I Słowo Życia w wydaniu z 1989 roku oddaje ten tekst, mimo że jest to parafraza, bardzo sensownie, bo czytamy: kto się narodził jako dziecko Boga, nie żyje w grzechu, bo jest w nim Boże ziarno, nie może trwać w grzechu, bo narodził się z Boga. I rzeczywiście taki jest sens. Tylko potraktować to należy jako komentarz do tekstu biblijnego. Ale najlepiej chyba ten tekst oddaje żydowski przekład Davida Sterna: nikt, kto ma Boga za ojca, nie oddaje się grzeszeniu, bo nasienie zasiane przez Boga pozostaje w nim. Czyli nie może on dalej oddawać się grzeszeniu, bo ma Boga za swego ojca. I rzeczywiście o to w gruncie rzeczy chodzi w pierwszym liście świętego Jana, 3 rozdziale, wersecie 9, że chodzi o praktykowanie grzechu, świadome trwanie w grzechu. Prawdziwie człowiek nawrócony, oddany Bogu, nie będzie trwał w jakimś jawnym grzechu. Jego dominującym usposobieniem będzie dążenie do Boga, do świętości, do sprawiedliwości, a nie trwanie w jakimś niewyznanym czy świadomie popełnianym grzechu. Dlatego podsumujmy. Najlepsze są przekłady dosłowne oraz formalne odpowiedniki. To są najbardziej godne zaufania przekłady. Pozostałe przekłady można mieć tylko dla porównania. Trudniejsze wersety lepiej jest zbadać za pomocą przekładów interlinearnych lub słowników. Kto potrafi sobie z tym poradzić, albo jak ktoś nie jest taki błędny, poradzić się braci, którzy znają języki oryginalne. Nie każdy z nas przecież będzie teologiem, nie każdy z nas będzie uczonym biblistą. Trzeba skromnie przyznać, nie każdy ma na to czas, siły, czy też i środki nawet, żeby tyle podręczników chociażby nabyć. Niektóre komentarze biblijne także są pomocne w badaniu sensu natchnionego tekstu. Wielu komentatorów studiowało hebrajski, grekę, i potrafią pewne rzeczy wykładać. Jednak zawsze pamiętajmy o jednej zasadzie. Sięganie do komentarzy nie może zastąpić osobistego wysiłku w dociekaniu sensu Słowa Bożego, a przede wszystkim bardzo ważne są modlitwy o oświecenie, żeby Bóg przez Ducha Świętego objawił nam właściwy sens danego fragmentu. Strzeżmy się jednak trzymania się tylko litery tekstu, ślizgania się jedynie po powierzchni Słowa Bożego, lecz duchowo rozsądzajmy jego sens. Pierwszy list do Koryntian, 2 rozdział od 10 do 16 wersetu zwraca uwagę na jedną ważną rzecz, że do duchowych rzeczy należy przykładać duchową miarę i że Bóg pewne rzeczy objawia tylko przez Ducha Świętego i że człowiek zmysłowy tych rzeczy nie pojmuje, bo są dla niego głupstwem. Dlaczego tak jest? Co jest za różnica między człowiekiem duchowym a zmysłowym? Człowiek duchowy to jest człowiek, który jest poddany działaniu Ducha Świętego, gdzie Duch Święty jest obecny w jego życiu, Duch Boży go prowadzi, Duch Boży go wprowadza w sens Pisma Świętego, udziela mu mądrości, a człowiek cielesny bardziej się kieruje przyziemnym rozumowaniem, czysto cielesnym, takim czysto ludzkim. Jest takie powiedzenie, może trochę uwłaczające, chłopek roztropek. Tak typowo po ludzku patrzy, tak na swój sposób, a nie według Słowa Bożego i Ducha Bożego. Więc taki człowiek, dla niego to będą rzeczy niezrozumiałe, te duchowe. Więc bardzo ważne jest poddanie się Duchowi Bożemu i nigdy nie zasiadajmy do czytania Słowa Bożego bez modlitwy. Zaczynajmy od modlitwy, bo w ten sposób pokazujemy, że mamy szacunek dla autora i prosimy Jego o to, żeby nam objawił właściwy sens. A teraz, drodzy, przejdźmy do pozostałych cech dobrego przekładu Pisma Świętego. Przekład Pisma Świętego musi być napisany zrozumiałą polszczyzną. I podobnie w innych językach musi być zrozumiały. Pierwszy list do Koryntian zawiera bardzo prostą zasadę dotyczącą, co prawda, mówienia językami, ale ona może być rozciągnięta także na zrozumiałą mowę. Pierwszy list do Koryntian, 14 rozdział, 8 i 9 werset. A gdyby trąba wydała głos niewyraźny, któż by się gotował do boju? Tak i wy, jeśli językiem zrozumiale nie przemówicie, jakże kto zrozumie, co się mówi? Na wiatr bowiem mówić będziecie. I 18 i 19 werset. Dziękuję Bogu, że ja o wiele więcej językami mówię niż wy wszyscy. Wszakże w zborze wolę powiedzieć 5 słów zrozumiałych, aby i innych pouczyć niż 10 tysięcy słów językiem niezrozumiałym. Dlatego ważne jest to, żeby przekład był zrozumiały we współczesnej polszczyźnie. Co tu można powiedzieć? Stara Biblia Gdańska już jest często niezrozumiała. Zawiera takie sformułowania, które są niejasne, jak wacki, rantuszki, podwiki, albo zamiast słowa zamiast jest miasto i niektórzy się zastanawiają, jakie to jest miasto. Także są takie zupełnie archaiczne słowa, które trudno zrozumieć, dlatego dobrze, że podjęto się uwspółcześnienia tej Biblii. Poza tym i przede wszystkim przekład musi być mocny doktrynalnie. Wersety podkreślające jedną z ważnych i najważniejszych prawd biblijnych, jaką jest boskość Chrystusa, muszą ją wyrażać. Na przykład w Ewangelii Jana, 1 rozdziale, w wersecie 1, jest napisane, że na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Wiemy, że w przekładzie Nowego Świata, Świadków Jehowy, jest tam użyte słowo Bogiem z małej litery. Wiadomo, że tutaj jest to nadużycie, ponieważ Jan nie chciał powiedzieć, że Słowo było Bogiem Ojcem, bo ono było u Boga, ale jednak chciał wyrazić myśl, że to Słowo, czyli Syn Boży w bycie przedludzkim, także jest Bogiem, także ma naturę Bożą. I to jest kluczowa sprawa. I przekład Nowego Świata tu wypacza tę myśl. Ewangelia Jana, 8 rozdział, werset 58. Pierwej niż Abraham był, jam jest, mówi Chrystus. To też jest niezwykle ważny werset. Niektóre przekłady, jak przekład Biblii Warszawsko-Praskiej biskupa Romaniuka, niewłaściwie oddają myśl, bo tam czytamy, nim jeszcze pojawił się Abraham, ja już byłem. Co może sugerować tylko, że Chrystus istniał nieco wcześniej od Abrahama, a nie, że istniał od wieczności. Tym bardziej, że zwrot tu użyty grecki, ego eimi, ja jestem, jest odpowiednikiem tego, co w Septuagincie, greckim przekładzie Starego Testamentu, możemy znaleźć w Księdze Wyjścia, 2 Mojżeszowej 3,14, gdzie Bóg mówi, Bóg Jahwe, jestem, który jestem. Więc tutaj widzimy w Grece Septuaginty, czytamy tu ego eimi ho on. I Chrystus, nawiązując do tego, nie miał na myśli, że tylko istniał wcześniej nieco niż Abraham, ale zrównał się tu z Ojcem co do odwiecznego istnienia, ponadczasowego istnienia. Dlatego Żydzi od razu sięgnęli po kamienie, żeby go ukamienować. Uznali to za bluźnierstwo. I właśnie biskup Romaniuk tu niewłaściwie to do, podobnie przekład Nowego Świata. Inne wersety, które możecie sobie odnotować albo zapamiętać, to jest list do Rzymian, 9 rozdział, werset 5. Bardzo ważny werset, gdzie jest powiedziane, że Chrystus jest potomkiem według ciała Izraelitów, ale jest Bogiem błogosławionym na wieki. List do Rzymian, 9 rozdział, werset 5. I tu muszę pochwalić przekład Piotra Zaręby, że te wersety o boskości Chrystusa dobrze oddaje. Biblia Warszawska oczywiście także. Do których należą ojcowie i z których pochodzi Chrystus według ciała, ten jest ponad wszystkim Bóg błogosławiony na wieki. Amen. Czy Chrystus co do ciała, co do pochodzenia ludzkiego wywodził się od ojców, od patriarchów Abrahama, Izaaka, Jakuba, potem przez króla Dawida, ale jeśli chodzi o boskość, jest Bogiem błogosławionym na wieki i jest ponad wszystkim. Jeszcze takie teksty jak list do Filipian, 2 rozdział, werset 6, Kolosan, 2 rozdział, werset 9, Tytusa, 2 rozdział, werset 13 i Hebrajczyków, 1 rozdział, 8 i 9 werset. To są kluczowe teksty dotyczące boskości Chrystusa, które powinny być mocno oddawane. I tutaj zatrzymamy się przez chwilę nad bardzo ważną sprawą. Jest to list do Filipian, 2 rozdział, werset 6. Porównamy w różnych przekładach, żeby się czegoś z tego nauczyć. Biblia Poznańska oddaje ten werset tak. On to, istniejąc w naturze Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby być na równi z Bogiem. Podobnie Biblia Tysiąclecia. Biblia Warszawska nam znana, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu. Więc te przekłady sugerują, jakoby Chrystus miał możliwość zrównania się z Bogiem, ale nie skorzystał. No tak to wynika. Zachłannie nie upierał się przy tym, żeby być równym Bogu, czyli tak jakby byłaby to jakaś z jego strony zachłanność. Oczywiście można to wytłumaczyć, skomentować we właściwy sposób, że po prostu nie chciał wykorzystać samolubnie tej boskości, którą miał, bo w obydwu przekładach czytamy, że był w postaci Bożej, ale nie chciał w niewłaściwy sposób wykorzystać tej boskości. Czyli myśl generalnie słuszna, ale bardziej dobitnie jest to oddane właśnie w uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej w ślad za Starą Gdańską. I tu zaraz przytoczę. List do Filipian, 2 rozdział, werset 6. Czytamy, który będąc w postaci Boga, nie uważał bycia równym Bogu za grabież. I tu już jest inna myśl. I podobnie Nowy Testament, ekumeniczny przekład Przyjaciół, on będąc w postaci Bożej nie uznał za przywłaszczenie swojej równości z Bogiem. A jak jest dosłownie? Grecko-polski Nowy Testament, który w postaci Boga będąc, niejako porywanie uznał być równy Bogu. Międzywierszowy przekład Królestwa, wydany przez Świadków Jehowy, też interlinearny, bez słowa fink z rzeczy wstawionego w nawiasie, mówi, który w postaci Boga istniejąc, nie za porywanie on uznał być równym Bogu. Biblia Wujka, który będąc w postaci Bożej nie uważał za grabież równości swej z Bogiem. I podobnie Biblia Brzeska, Biblia Gdańska, Nowy Testament wydany przez Trynitarne Towarzystwo Biblijne w Londynie. Czyli uwspółcześniona Gdańska i te inne przekłady sugerują, że Chrystus, tak jak tamte przekłady, rzeczywiście był w postaci Bożej, ale uznawał swą równość z Bogiem za coś, co mu się słusznie należało, coś, co mu słusznie przysługiwało z natury. I tym bardziej zdumiewające jest jego uniżenie, że stał się człowiekiem, przyjął postać sługi i był posłuszny Ojcu aż do śmierci na krzyżu Golgoty. Bo dalej czytamy, lecz ogołocił samego siebie. Czyli zmiana myśli jest dopiero w wersecie 7. Który będąc w postaci Boga nie uważał bycia równym Bogu za grabież, werset 6, I siódmy. Lecz ogołocił samego siebie, przyjmując postać sługi, stając się podobny do ludzi. W każdym razie sami ocencie, który przekład jest dobitniejszy. Według mnie jednak ten. I niekiedy można standardowy przekład Biblii Warszawskiej w oparciu o Współcześnioną Gdańską nieco dla porównania utwierdzić, jeszcze umocnić, bardziej uczynić zrozumiałym. Kolejna rzecz, drodzy, przechodzimy do trochę trudnego fragmentu wykładu. Chodzi o rękopisy biblijne. Ważna rzecz jest, żeby rękopisy, na których jest oparty przekład Pisma Świętego, były mocne doktrynalnie. I zacznijmy od Starego Testamentu. W zakresie Starego Testamentu większość chrześcijan ewangelicznych przyjmuje za autorytatywny hebrajski tekst masorecki skompilowany w wiekach 6 do 11 po Chrystusie. Ogólnie rzecz biorąc, ten tekst jest wiarygodny, ale nie do końca. Dlaczego? Uczeni żydowscy, którzy go przygotowywali, należeli już do Żydów, którzy odrzucili Jezusa i oni w niektórych miejscach nie widzieli tam, albo nie chcieli widzieć, proroctw mesjańskich. Dlatego trzeba niekiedy korygować tekst masorecki za pomocą Septuaginty, greckiego przekładu Starego Testamentu, który zaczęto tworzyć w III wieku przed Chrystusem w Aleksandrii, w Egipcie. Dlaczego tak mówimy? Septuaginta, chociaż jest przekładem, to ona utrwaliła tekst hebrajski w formie tłumaczenia, który jest starszy i zaginiony, którego nie ma nigdzie. W tekście masoreckim tego tekstu już nie ma. I dlatego on jest bardzo ważny i bibliści, nawet ci bibliści, którzy w 75 roku wydali Biblię Warszawską, skorygowali kilka miejsc tekstu masoreckiego w oparciu o Septuagintę. I tu wam pokażę przykład. W tekście masoreckim, czyli tym już późnym hebrajskim tekście po Chrystusie dokonanym od 6 do 11 wieku, w psalmie 22, w wersecie 17, w ostatniej linijce czytamy: jak lew ręce i nogi moje. Tak jest w tekście hebrajskim, obecnie masoreckim. Ale w Septuagincie czytamy: przebili ręce i nogi moje. I to robili Żydzi, którzy jeszcze nie poznali Jezusa, nie widzieli go, bo trzy wieki przed pojawieniem się Chrystusa to robili. Nie mieli żadnego interesu, żeby bronić Jezusa, bo jeszcze nie przyszedł na świat. Ale u nich jest: przebili ręce i nogi moje. I dlatego profesorowie pracujący nad Biblią Warszawską skorygowali tekst masorecki, ponieważ on ukrywa ważne proroctwo, że ręce i nogi Mesjasza miały być przebite. Kolejna rzecz, której brakuje w tekście masoreckim, to jest Izajasza, 61 rozdział, werset 1, gdzie w uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej czytamy: Duch Pana Boga jest nade mną, bo Pan mnie namaścił, abym głosił dobrą nowinę cichym. Posłał mnie, abym opatrzył rany skruszonym w sercu, abym zwiastował uwięzionym wyzwolenie, a związanym otworzenie więzienia. I teraz, drodzy, z takim tekstem nie wiadomo, co zrobić. Większość się nadaje, ale gdy porównamy ten cytat z Ewangelii Łukasza, na przykład z Biblii Warszawskiej, to jest tu pewna niezgodność. Łukasza 4,18. Pan Jezus w synagodze w Nazarecie przytacza właśnie ten tekst Izajasza 61,1-2. Duch Pański nade mną przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę, posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność. W tekście masoreckim brakuje obecnie proroctwa, w myśl którego Mesjasz miał uzdrawiać niewidomych. Miał ogłosić niewidomym przejrzenie. W Biblii Warszawskiej bibliści byli świadomi, że Septuaginta oddaje to poprawnie i przytoczyli to, przytoczmy sobie Izajasza 61, rozdział, werset 1, jak zamieścili tekst źródłowy, z którego korzystał Pan Jezus. Duch Wszechmocnego Pana nade mną, gdyż Pan namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę, posłał mnie, abym opatrzył tych, których serca są skruszone, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie. Tak stoi w Grece. Ale pamiętajmy, że to nie jest tylko Greka, że w III wieku przed Chrystusem utrwalono tekst hebrajski starszy od tego, który mamy obecnie w hebrajskich wydaniach Biblii. I dlatego Żydzi, kiedy nie chcieli uznać, że Pan Jezus uzdrowił człowieka niewidomego od urodzenia, strasznie grzeszyli, bo ich proroctwa, które wtedy były, a które masoreci zakryli niektórzy, czy świadomie, czy nie, to już Bóg ich osądzi, ale w tym tekście, którym mieli w pierwszym wieku, Mesjasz miał uzdrawiać niewidomych. I to czynił. Skąd takie różnice? Jeszcze wam powiem o jednym szczególe, o którym warto wiedzieć. Otóż tekst hebrajski był zapisany w starożytności za pomocą spółgłosek. W języku hebrajskim nie istniały samogłoski. I masoreci dodali nawet do tych liter, które znali wcześniej w tekście hebrajskim ludzie w dawnych wiekach, takie znaki samogłoskowe, że zmienili sens niekiedy. Bo jakie znaki samogłoskowe się podstawiło, te kropki i tak dalej, znaki interpunkcyjne, tak to zmieniało sens. Więc jeżeli nawet pod te same słowa podstawić inne, będzie inny sens. Rozumiemy to? Tak jak pod jakieś słowo polskie, gdyby podać jakiś samogłos, spółgłoski, podstawić inne samogłoski, to zupełnie co innego wyjdzie. I dlatego autorzy Septuaginty zrobili wielką rzecz, że nie wiedząc o Mesjaszu, właściwie mają więcej proroctw w Septuagincie mesjańskich niż powiedzmy jest w dzisiejszej Biblii hebrajskiej. Bo wiernie przetłumaczyli, oddali ten tekst. Natomiast muszę wam powiedzieć, że nie wszystko jest tak różowo. W Biblii Warszawskiej czasami też występuje niespójność między oryginalnym cytatem ze Starego Testamentu, a jego przytoczeniem w Nowym Testamencie. Na przykład w Izajasza 42 rozdział, wersety 3 i 4, czytamy w Biblii Warszawskiej. Izajasza 42 rozdział, 3 i 4 werset. Trzciny nadłamanej nie dołamie, ani knota gasnącego nie dogasi, ludom ogłosi prawo, nie upadnie na duchu, ani się nie złamie, dopóki nie utrwali prawa na ziemi, a jego nauki wyczekują wyspy. I tu chciałbym zwrócić uwagę na ostatnią myśl, a jego nauki wyczekują wyspy. W Ewangelii Mateusza przytacza się ten werset, ale według Septuaginty. I w Ewangelii Mateusza ten tekst już inaczej brzmi, w 12 rozdziale, wersecie 20. Większość jest taka sama, ale coś jest inaczej. Zaraz to wykryjemy. Mateusza 12, 20. Trzciny nadłamanej nie dołamie, a lnót lejącego nie zagasi, dopóki nie doprowadzi do zwycięstwa sprawiedliwości. A w imieniu jego narody pokładać będą nadzieję. Skąd cytował to Mateusz? Właśnie Septuaginty. W Septuagincie właśnie tak jest napisane. W greckim przekładzie utrwalającym starszy tekst hebrajski. Oczywiście to nie powód do niepokoju. Warto, żeby w zborze był jeden egzemplarz Septuaginty dla porównania czasami, bo jak będziecie czytać odnośniki z Nowego Testamentu do Starego, to nieraz się przekonacie, że sięgając do tłumaczenia z tekstu masoreckiego macie niespójność. Cytat w Nowym Testamencie nie odpowiada tekstowi ze Starego Testamentu. Bo właśnie Biblią pierwszych chrześcijan przez kilka pierwszych wieków była Septuaginta, a nie tekst masorecki, który powstał od VI do XI wieku, dużo później. W 2013 roku została wydana Septuaginta po polsku i można jedną zaopatrzyć do biblioteczki zborowej, żeby czasami jakiś wątpliwy cytat sprawdzić. Jednak na szczęście z większością cytatów nie mamy problemów, bo sami apostołowie, sami pisarze Nowego Testamentu właściwie je przytaczają. Także zachęcałbym do korygowania tekstu masoreckiego za pomocą Septuaginty. Kolejna rzecz, Nowy Testament. Jakie rękopisy Nowego Testamentu są najlepsze? Najlepsze, najpewniejsze, najbardziej wiarygodne zawarte są w tak zwanym tekście większościowym, tekście Kościoła Wschodniego, tekście bizantyjskim. Dlaczego? Wcześniej tacy dwaj bibliści anglikańscy w XIX wieku wymyślili teorię, że rękopisy bizantyjskie były tylko sztucznie ze sobą uzgodnione na zasadzie narzucenia autorytetu kościelnego. Dzisiaj ta teoria jest obalona. Po prostu okazało się, że niezależnie od siebie przepisywano rękopisy, nikt tam nie narzucał żadnej wersji, po prostu I występuje zadziwiająca zgodność w tej ogromnej liczbie rękopisów bizantyjskich, których jest około 5000. Jest też dość mocny doktrynalnie tekst przyjęty, Textus Receptus Erasma z Rotterdamu z XVI wieku, poprawiany wielokrotnie, udoskonalany, ale on zawiera teksty słabo potwierdzone w rękopisach greckich, jak pierwszy list Jana, 5 rozdział, werset 7, gdzie tam czytamy, że trzej są, którzy świadczą na niebie, Ojciec, Słowo i Duch Święty, a ci trzej jedno są. Ten tekst występuje u niektórych ojców Kościoła, to prawda, u Cypriana z Kartaginy w dziele o jedności Kościoła katolickiego, w tekście antyariańskim Varimadum, u Fulgencjusza z Ruspe też występuje ten tekst, ale generalnie jest słabo potwierdzony w greckich rękopisach, więc należałoby być ostrożnym. Zwłaszcza Świadkom Jehowy nie przytaczajmy tego z współcześnionej Biblii Gdańskiej, bo nie bardzo to ich przekona. Dlatego tekst większościowy tego tekstu nie zawiera w tej wersji o tych trzech, którzy świadczą na niebie Ojciec, Słowo i Duch Święty, co nie znaczy, że nie można udowodnić, że Bóg to jest Ojciec, Syn i Duch Święty, że to nie tylko Bóg Ojciec ma cechy boskie, ale również i Syn i Duch Święty. To jest wiele innych wersetów, które tego dowodzą. A co powiedzieć o tekście krytycznym, popularnym od XIX wieku? Westcotta i Horta, Nestle, Alanda, Metzgera, innych. Więc on jest oparty na lokalnej egipskiej tradycji i na rękopisach, między którymi, pomimo że jest ich bardzo niewiele, bo to jest synaicki rękopis, aleksandryjski, watykański MS 1209, to między tymi rękopisami, tylko tymi trzema, występują liczne i rażące sprzeczności. Tak jak jest 5000 mniej więcej rękopisów bizantyjskich i występuje zadziwiająca zgodność, tak tu są trzy rękopisy i straszne sprzeczności są między nimi. Więc to widać, że są to jakieś lokalne rękopisy, które nie odzwierciedlają całości myśli chrześcijańskiej, całości myśli biblijnej. I dlaczego przetrwały do naszych czasów? Prawdopodobnie dlatego, w takim stanie dobrym przetrwały, że nie były w użyciu takim powszechnym. Stąd nie uległy temu zużyciu. I na przykład w tekście krytycznym brakuje ważnych wersetów. Gdybyśmy sięgnęli po na przykład Biblię Paulistów, Biblię Poznańską, przekład ekumeniczny i przekład Nowego Świata, Świadków Jehowy, to brakuje tam niezwykle ważnego wersetu dla naszego życia duchowego. Z Ewangelii Mateusza, 17 rozdział, werset 21. W Biblii Warszawskiej jest, w Biblii Tysiąclecia jest w nawiasie takim specjalnym, Mateusza 17, 21. Oczywiście jest w Współcześnionej Gdańskiej, Brzeskiej, u Wujka, co prawda jako werset 20. Jest też w przekładzie Piotra Zaręby. I jaki to jest werset? Ale ten rodzaj nie wychodzi inaczej, jak tylko przez modlitwę i post. Chodzi o pewien rodzaj demonów, gdzie apostołowie nie potrafili uwolnić syna pewnego człowieka od demona. Natomiast Pan Jezus na pytanie, dlaczego uczniowie nie zdołali tego zrobić, wyjaśnił, że ten rodzaj demonów nie wychodzi inaczej, jak tylko przez modlitwę i post. I to jest tragedia, że w bardzo wielu Bibliach, w tym ewangelicznych przekładach na języki angielskie tego przekładu, tego wersetu nie ma. On jest poświadczony doskonale przez takich starożytnych pisarzy chrześcijańskich jak Tertulian, Orygenes i Jan Chryzostom i ma bogate potwierdzenie w praktyce chrześcijańskiej. Mój dobry znajomy, chrześcijanin, miał problem, że jego żony nawiedzał demon i buntował ją przeciwko niemu. Miał tak straszne problemy w małżeństwie, że po prostu tragedia to była. Złe świadectwo dla dzieci i tak dalej. Żona nagle mówiła jakby innym głosem, coś złego się z nią działo, zły miał do niej dostęp. Nie było to jakieś takie namacalne fizycznie, że jakiś zły duch się ukazywał czy coś takiego, ale po prostu miał na nią silny wpływ. Kiedyś mówiła nawet tak, jakby to nie ona była czasami. Coś okropnego. I ten mój znajomy zaczął regularnie pościć i modlić się za nią wyznaczony dzień w tygodniu. Wiecie, jaki przyniosło to błogosławiony skutek? Dzisiaj oni żyją lepiej niż w narzeczeństwie. Bóg przepędził tego demona. Także jest to biblijna metoda, jedna z metod, na pozbycie się szczególnie złośliwego demonicznego ducha. Modlitwa i post, połączona z postem. Jakich jeszcze wersetów dzisiaj często brakuje w różnych przekładach Biblii? Na przykład Ewangelia Jana, 3 rozdział, werset 13. W wielu przekładach brakuje końcówki, a jest w tekście większościowym. W Biblii Starej Gdańskiej czytamy: a nikt nie wstąpił do nieba, tylko ten, który zstąpił z nieba, Syn Człowieczy. I tu w większości przekładów się kończy, a w Gdańskiej jest: który jest w niebie. To jest bardzo ważny werset, wskazuje on na wszechobecność Chrystusa. Kolejny ważny werset: a bez wątpienia wielka jest tajemnica pobożności, Bóg objawiony został w ciele. Pierwszy list do Tymoteusza, 3 rozdział, werset 16, według uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej. Większość dzisiejszych przekładów mówi: ten, który objawił się w ciele. Tymczasem w grece tekstu większościowego jest: Bóg, który objawił się w ciele. I mamy znakomite potwierdzenie, że tak powinno być, w pismach Ignacego z Antiochii, biskupa syryjskiego, z Antiochii Syryjskiej, który poniósł śmierć męczeńską około 107 roku po Chrystusie. I on napisał kilka listów do różnych kościołów i tam używa takich bardzo zbliżonych zwrotów: Bóg objawiony w ciele, bardzo zbliżonych do pierwszego listu do Tymoteusza, a on był współpracownikiem apostoła Jana. Także widać, że to jest wczesna nauka apostolska i że tak właśnie powinno być. Dlaczego zmieniono ten tekst w rękopisach pochodzących z Egiptu? Niektórzy uczeni twierdzą, że w Egipcie działała sekta gnostyków, która podszywała się pod chrześcijaństwo, i oni nie mogli ścierpieć myśli, że Bóg mógł się złączyć z czymś, co materialne. Oni uważali, że materia jest zła, to co materialne jest złe. Oczywiście werset: Bóg, który objawił się w ciele, nie dotyczy tego, że Bóg Ojciec objawił się w ciele, tylko Syn Boży, który też jest Bogiem, objawił się w ciele, tak dla wyjaśnienia. Dalej w liście do Rzymian, 8 rozdział, werset 1, w rękopisach bizantyjskich, w tekście większościowym, jest ciekawa myśl, której brakuje w większości przekładów Biblii. Czytamy: dlatego teraz żadnego potępienia nie ma dla tych, którzy są w Jezusie Chrystusie, którzy nie postępują według ciała, ale według ducha. Więc dzisiaj brakuje tej końcówki: którzy nie postępują według ciała, ale według ducha. Bez tej końcówki ktoś mógłby sobie pomyśleć, że wierzący może żyć byle jak, ale dalsze wersety też to potwierdzają, i to również w naszej Biblii Warszawskiej, w liście do Rzymian, 8 rozdział, 12 i 13 werset, czytamy, że wierzący muszą jednak pracować nad swoim uświęceniem. Bo czytamy: tak więc, bracia, jesteśmy dłużnikami nie ciała, aby żyć według ciała. Jeśli bowiem według ciała żyjecie, umrzecie. Ale jeśli duchem sprawy ciała umartwiacie, żyć będziecie. Także kontekst wskazuje na podobną myśl. Ciekawy jest też tekst z pierwszego listu do Koryntian, 6 rozdział, werset 20, który w uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej brzmi tak: pierwszy list do Koryntian 6:20, tak jakby pełniej, bo czytamy tutaj: drogo bowiem zostaliście kupieni, wysławiajcie więc Boga w waszym ciele i w waszym duchu, które należą do Boga. W większości przekładów dzisiaj jest mowa o ciele tylko, a już nie o duchu. Jest jeszcze ciekawy tekst w pierwszym liście Piotra 4:14. Jeśli was lżą dla imienia Chrystusowego, błogosławieni jesteście, gdyż Duch chwały i Duch Boży spoczywa na was. I na tym się kończy w większości przekładów, natomiast przykładowo w trynitarnym Nowym Testamencie z pierwszego listu Piotra 4:14 wyczytamy coś więcej: u nich bluźnią mu, ale u was chwałę mu się oddaje. Jaki jest sens tego? Że przeciwnicy chrześcijan, prześladując ich, bluźnili przeciwko Duchowi Świętemu, natomiast chrześcijanie w jakiś sposób oddawali mu chwałę. Co dla chrześcijan, którzy mają wątpliwości, czy w jakiś sposób możemy zwrócić się do Ducha Świętego lub oddać mu chwałę, jest to tekst bardzo ważny. Powyższe wersety wszystkie znajdują się w tekście większościowym bizantyjskim i są niepodważalne. Najlepsze wydania zresztą podają w przypisach inne warianty tekstu greckiego. Polecam dla znających język angielski Biblię nową Króla Jakuba, New King James Version, gdzie tam są przypisy pokazujące inne wersje tego tekstu, i grecko-polski Nowy Testament. Nie należy jednak toczyć sporów na ten temat. Trzeba unikać sensacyjnych filmów na YouTube, które wokół tego robią całą ideologię, i trzeba zachować zdrowy rozsądek. Musimy pamiętać o jednym, że Pan Bóg radzi sobie doskonale z ludzką niedoskonałością, że każda działalność człowieka jest obarczona skazą grzechu. Również jeśli chodzi o przekłady Biblii, tłumacze nie są wolni od jakichś pomyłek, usterek, mimo najlepszych chęci. Ale Pan Bóg jest w stanie poradzić sobie i z tym, i Jego Duch Święty przemawia przez różne przekłady Biblii. Może zdziwię was, ale Bóg przemówił do mnie i ukazał mi boskość Chrystusa w przekładzie Nowego Świata Świadków Jehowy, w tych wersetach, których nie zdołali zmienić jego autorzy. Więc po prostu Bóg jest w stanie wykorzystać najsłabszy przekład nawet i użyć go dla swojej chwały. Ale to nie znaczy, że nie mamy my, świadomi już, wierzący, korzystać z dobrych przekładów. Tylko chodzi o to, że Bóg jest tak potężny, tak mądry, że dotknie człowieka nawet jednym wersetem, dwoma wersetami i skłoni go do szukania Pana Jezusa i siebie. I pamiętajmy, że bardzo pobożni chrześcijanie korzystają z jednych rękopisów, drudzy z przeciwnych, bardziej krytycznych. I nie warto tu się kłócić o to. Ludzie poznawali prawdę również z Biblii Tysiąclecia. Mamy przyjaciół, gdzie z Biblii Tysiąclecia się nawrócili. Więc ludzie poznają Ewangelię i inne prawdziwe nauki apostolskie w różnych przekładach Biblii. Także pamiętajmy też o tym, że Pismo Święte jest wielkim dobrodziejstwem i skarbem dla nas wszystkich, i pomimo jakichś nawet usterek w tych przekładach możemy sobie z tym poradzić. Ale ważne jest jednak to, żeby przekład Biblii też był mocny w oddziaływaniu. Na przykład jest pewna gradacja w przekładach, jeśli chodzi o słowo użyte na temat skruchy, pokuty. Ono występuje na przykład w Ewangelii Mateusza, 3 rozdział, werset 8, w Dziejach Apostolskich, 26 rozdział, werset 20. I tu wam tak zilustruję, jak ewolucja następowała użytych słów w przekładach. Biblia Gdańska mówi o pokucie, Biblia Warszawska upamiętanie. Nie znajdziecie tego słowa w żadnym słowniku języka polskiego. To jest taki protestancki neologizm, nowe słowo, ale ono się przyjęło i wiemy, o co chodzi. Natomiast już Stare i Nowe Przymierze Piotra Zaręby używa słowa opamiętanie. To jest już słabsze słowo, to dopiero pierwszy krok do pokuty. Uwspółcześniona Biblia Gdańska wróciła do tego, co było w Biblii Gdańskiej, do pokuty. Biblia Paulistów używa słowa nawrócenie. Więc chodzi o to, żeby jednak mimo pewnej łaskawości dla tych przekładów być też wymagającym, żeby te nasze przekłady mówiły dobrze o naszych obowiązkach, o tym, co grzesznik musi zrobić ze swoim życiem, żeby były dostatecznie dobitne. Na przykład jeśli chodzi o uświęcenie. Drugi list do Koryntian, 7 rozdział, werset 1. Biblia Warszawska trochę używa już archaicznego języka, dopełniając świątobliwości swojej w bojaźni Bożej. Ta świątobliwość jest dla niektórych dzisiaj już w młodym pokoleniu niezrozumiała. Co to takiego? Stare i Nowe Przymierze Piotra Zaręby mówi: i pełni szacunku dla Boga doskonalmy się w poświęceniu. Dla mnie jednak lepszy przekład to uwspółcześniona Biblia Gdańska w tym momencie, dopełniając uświęcenia w bojaźni Bożej. Czy też Biblia Paulistów: przez bojaźń Bożą doprowadźmy do końca dzieło uświęcenia. Inna rzecz to jest taka, jak powinno się oddawać słowa dotyczące stanu umarłych. Na przykład zbyt wiele w tej Biblii, uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej, występuje słowo piekło. W Dziejach Apostolskich możemy w uwspółcześnionej Gdańskiej przeczytać, że Pan Jezus był w piekle nawet. Psalmista w psalmie 139, który mówi o wszechobecności Boga, chciałby ułożyć sobie posłanie w piekle. No to już jest naprawdę gruba przesada z tym piekłem. Ale tam, gdzie występuje słowo Hades, powinno być w większości mowa o krainie umarłych, albo w ogóle nie tłumaczyć, jak robi przekład ekumeniczny, tylko zamieścić słowo Hades. Tam, gdzie jest słowo Gehenna, ze względu na to, jak funkcjonuje słowo piekło w naszym języku nie jest złe, że w Biblii Warszawskiej jest to słowo piekło, ale Biblia Ekumeniczna używa tutaj słowa gehenna. Piotr Zaręba to jedno słowo gehenna oddaje za pomocą aż trzech słów. Miejsce wiecznej kary, co nie ma precedensu na skalę światową. Żaden tłumacz nie spotkałem się, żeby oddawał jedno słowo za pomocą trzech innych słów. Także specyficzna jest to Biblia. Co jeszcze można powiedzieć? Musimy być też świadomi, że w niektórych przekładach dodaje się niepotrzebne słowa. W Bibliach katolickich przykładowo, w Biblii Tysiąclecia czytamy w Ewangelii Mateusza 16, rozdział werset 18, Piotr i w nawiasach kwadratowych, czyli opoka. I tu jeszcze byli uczciwi tłumacze Biblii Tysiąclecia, bo zamieścili to w nawiasie kwadratowym. Ale już w Biblii Paulistów czytamy, ty jesteś skałą. Piotr Zaręba poszedł w drugą skrajność i napisał, ty jesteś kamieniem do Piotra. To też lepiej zamieścić po prostu imię Piotra, niż takie zabiegi stosować. Więc trzeba powiedzieć, że czasami niepotrzebne słowa są dodawane i one trochę mącą. Na przykład w też Biblii Katolickiej Tysiąclecia w liście Jakuba 5,14 czytamy, że wierzący, jeżeli jest chory, ma przywołać kapłanów Kościoła, gdzie w tekście greckim jest mowa o starszych Kościoła. Także musimy być takich rzeczy świadomymi. Ale no niestety również w Bibliach protestanckich czasami dodaje się pewne wyrazy. Na przykład w uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej czytamy, a sprawiedliwy będzie żył z wiary, lecz jeśli się ktoś cofnie, moja dusza nie będzie miała w nim upodobania. Hebrajczyków 10 rozdział 38 i 39 werset. Dodano słowo ktoś, żeby odróżnić tego, który się cofnie, od sprawiedliwego, który będzie żył z wiary. I tak samo jest w Biblii Króla Jakuba, tak samo jest w Starej Gdańskiej. Z tym, że uczciwie zaznaczono to słowo kursywą. Wiecie, dlaczego tak zrobiono? Chodzi o umocnienie nauki, że nie można utracić zbawienia. Już mi nie chodzi o to, żebyśmy się teraz spierali na ten temat, bo nie w tym rzecz. Ale uważam, że nie powinno się tego sporu przenosić na kanwę Pisma Świętego. Jeżeli jest napisane, tak jak w Biblii Warszawskiej, że sprawiedliwy z wiary żyć będzie, a jeśli się cofnie, nie będzie dusza moja miała w nim upodobania, niech tak zostanie. Po co coś tam dodawać? Nie popierajmy też, drodzy, wulgaryzowania języka Biblii. Ewangelii Łukasza, 15 rozdziale, wersecie 30, w przekładzie Stare i Nowe Przymierze Piotra Zaręby czytamy, że syn z dziwkami roztrwonił za przeproszeniem twój dorobek. W uniwersalnym słowniku języka polskiego pod redakcją profesora doktora habilitowanego Bogusława Dunaja hasło dziwka określono słowem wulg, co oznacza, że jest to wulgarne słowo. I tak nie powinno być. Oczywiście nie będziemy się tutaj w szczegółach zajmować, ale są też zwodnicze przekłady Biblii, jak przekład Nowego Świata, gdzie chociaż przyznaje się w publikacjach Towarzystwa Strażnica, że w Nowym Testamencie, w żadnym z dostępnych rękopisów greckich Nowego Testamentu nie ma imienia Bożego Jahwe, to zamieszczono 237 razy to imię Boże w Nowym Testamencie Świadków Jehowy. Także jest to często wypaczenie, ponieważ niekiedy to imię Jehowa wprowadzono tam, gdzie wyraźnie chodzi o Pana Jezusa. I to jest takie, że zakrywa się Pana Jezusa przed oczami Świadków Jehowy. Na przykład list do Rzymian, 14 rozdział, 8 i 9 werset. Dlatego może, żeby nie przedłużać, chciałbym właśnie na koniec dokonać takiego podsumowania. Pomimo tego, że wszelka ludzka działalność jest naznaczona pewną niedoskonałością, sprawdzają się doskonale słowa Boże z pierwszego listu Piotra, pierwszy rozdział, werset 23-25. Jako odrodzeni nie z nasienia skazitelnego, ale nieskazitelnego przez Słowo Boże, które żyje i trwa. Gdyż wszelkie ciało jest jak trawa, a wszelka chwała Jego jak kwiat trawy. Uschła trawa i kwiat opadł, ale Słowo Pana trwa na wieki, a jest to Słowo, które wam zostało zwiastowane. Pomimo jakichś drobnych szczegółów, różnic, nie rzutują one na całość I generalnie z różnych przekładów Biblii ludzie poznają Chrystusa, Boga Ojca, poznają Ewangelię zbawienia, poznają obowiązki chrześcijanina, jego przywileje. I dlatego chciałbym nas zachęcić, żebyśmy, tak jak mówiłem na początku, mieli jeden przekład Biblii. Natomiast pamiętajmy o jednym. Jeśli Słowo Boże na nas nie robi wrażenia i uważamy, że musimy zmienić przekład, to może nie jest problem w samym Słowie Bożym, w danym przekładzie, ale może to my powinniśmy pokutować i prosić Boga Ojca o wrażliwe serce i o duchowe oświecenie. Słowo Boże na przykład mówi w pierwszym liście Piotra, 2 rozdział 1-3, że są przeszkody w przyjmowaniu Słowa Bożego. Na przykład jakiś brud, jakaś obmowa, jakieś grzechy, które pozbawiają nas wrażliwości. Czytamy, odrzuciwszy więc wszelką złość i wszelką zdradę i obłudę i zazdrość i wszelką obmowę, jako nowonarodzone niemowlęta zapragnijcie niesfałszowanego duchowego mleka, abyście przez nie wzrastali ku zbawieniu. Może też tak być, jak mówi list Jakuba, 1 rozdział 19 wersetu, że trzeba coś zrobić ze swoim życiem. Bo czytamy tutaj w Jakuba 1:19, wiedzcie to, umiłowani bracia moi, a niech każdy człowiek będzie skory do słuchania, nieskory do mówienia, nieskory do gniewu, bo gniew człowieka nie czyni tego, co jest sprawiedliwe u Boga. Przeto odrzućcie wszelki brud i nadmiar złości i przyjmijcie z łagodnością wszczepione w was słowo, które może zbawić dusze wasze. A bądźcie wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. Kiedy zdarzyło mi się spotkać człowieka, który uważał się za szczególnie wybranego przez Boga, który ma takie poznanie, jakie prawie nikt nie ma. Gdy porozmawiałem z jego żoną, od razu prysł jego czar, bo powiedziała, on nie ma miłości i nie możemy z nim razem nawet mieszkać. Chodzi o to, że jednak Słowo Boże przede wszystkim nie zostało napisane dla naukowych rozważań, ale żeby nas zmienić, żeby nas zbawić, jak czytaliśmy w obydwu wersetach, i żeby w naszym życiu dokonało się upodobnienie do Boga, do Chrystusa. Przez Słowo Bóg nas od wewnątrz na zewnątrz zmienia. I to ma mieć przełożenie na codzienne życie, że staje się lepszym mężem, lepszą żoną, lepszymi rodzicami się stajemy, lepszym synem, prawda, lepszym zięciem i tak dalej, lepszym sąsiadem, pracownikiem, lepszym chrześcijaninem. Prawdziwe chrześcijaństwo to ma moc. Prawdziwe zbawienie, jak dotknie człowieka i wchodzi w jego życie i człowiek trwa w łasce w Chrystusie, to nie da się ukryć tego owocu. Nie wiem, czy znacie tą historię z Chin. Kiedyś działał tam misjonarz, jeszcze jak nie było tej Chińskiej Republiki Ludowej, i głosił jednemu człowiekowi, czy zna pan Ewangelię? Nie słyszałem Ewangelii, ale widziałem Ewangelię. On mówi, jak to? No, mieszkał u nas taki człowiek, palił opium i był postrachem całej wsi. Ale potem przyjął waszą Ewangelię i jest łagodny jak baranek i nie ma z nim żadnych kłopotów. Widziałem Ewangelię. To jest Ewangelia. Także, drodzy, pamiętajmy, że Słowo Boże niech nas prowadzi do bliższej więzi z Bogiem Ojcem i Jego Synem, do coraz większego uświęcenia. Niech zaszczepia w nas autentyczną, szczerą, niekłamaną miłość do Boga i do bliźniego, potwierdzającą na co dzień konkretnymi czynami i owocami Ducha Świętego. Pamiętajmy też, że wzrastamy w poznaniu Słowa Bożego na miarę posłuszeństwa wobec światła, które już otrzymaliśmy. Na koniec przytoczę, przepraszam, że trochę przeciągnąłem, bo to obszerny naprawdę temat. On jest tak naprawdę na szereg godzin, ja go tak bardzo skróciłem. Kolosan, 1 rozdział 9-10 werset. Dlatego i my od tego dnia, kiedy to usłyszeliśmy, nie przestajemy się za was modlić i prosić, abyście doszli do pełnego poznania woli Jego we wszelkiej mądrości i duchowym zrozumieniu, abyście postępowali w sposób godny Pana ku zupełnemu Jego upodobaniu, wydając owoc w każdym dobrym uczynku i wzrastając w poznawaniu Boga. Zauważmy, że kiedy stosujemy to, co już wiemy w Słowie Bożym, Bóg nam daje jeszcze większe poznanie. Na miarę posłuszeństwa w małym dostajemy więcej. Także dziękujmy codziennie Bogu za ten skarb, jaki mamy. za Słowo Boże, które jest żywe i mocne, które zmienia serca, które kruszy harde serca, które uświęca, które pociesza, podnosi na duchu. Jest to skarb, który powinniśmy zawsze cenić. I pomimo wszelkich niedoskonałości wynikających nie ze złej woli często, ale z jakichś czysto ludzkich jakichś skaz, pomimo wszystkiego, co takie jest niedoskonałe w tej działalności biblistów, tłumaczy, pamiętajmy, że Bóg zachował swoje słowo i możemy z ufnością je czytać i budować naszą wiarę. W szczegółach owszem, możemy czasem coś porównać, ale mamy to Słowo Boże, możemy Mu ufać i nie musimy znać wcale języków oryginalnych, żeby z niego korzystać. I ja też bym chciał zachęcić, jeżeli ktoś z nas już od lat jest oswojony bardzo dobrze z jednym przekładem i on mu dobrze służy i mieszka w nim ta myśl z tego przekładu, to Słowo Boże jest w nim utrwalone, to niekoniecznie musi teraz zmieniać Biblię, skoro tyle nowych przekładów było. Niech pozostanie przy tym, bo mu się jeszcze to wszystko wymiesza. Może mieć dla porównania ten czy inny przekład, ale jeżeli już dobrze mu coś służy, dlaczego z tego rezygnować? To może tyle, drodzy. Ja chciałbym od razu zaznaczyć, że nie chciałbym, żeby te wykłady były umieszczone potem w internecie, publicznie. One są jeszcze w fazie rozwojowej. Ja nie jestem z nich zadowolony, bo one wymagają jeszcze więcej czasu, żeby je w pełni przedstawić. I raczej tak przekazujcie tym, którzy nie byli, ale nie żeby upubliczniać, bo one nie spełniają jakby moich kryteriów. Są po prostu takim przybliżeniem, streszczeniem czegoś większego, ale na więcej po prostu nie możemy sobie tutaj w tych warunkach pozwolić. Dziękuję bardzo.